Paryżu, a ściślej mówiąc, znanej Polakom podparyskiej miejscowości Maison Lafitte ukazał się kolejny 139 numer zeszytów historycznych. Przypomnijmy, że kontynuowanie pracy Instytutu Literackiego, to jest m.in. właśnie wydawanie zeszytów, było życzeniem zmarłego przed prawie dwoma laty, 14 września 2000 roku, redaktora Jerzego Giedroycia. Zgodnie z jego wolą dyrektorem Instytutu została Zofia Hertz, a jej zastępcą Henryk Giedroycz. Natomiast przestał się ukazywać miesięcznik Kultura. Pod dyrekcją Zofii Hertz ukazało się już 7 numerów zeszytów historycznych. Przy okazji warto zwrócić uwagę, że w tym roku mija 40 lat od ukazania się w 1962 roku pierwszego numeru zeszytów. Pierwszy tegoroczny, 139 numer zeszytów otwiera polska wersja referatu profesora Andrzeja Paczkowskiego wygłoszonego w Pradze w październiku ubiegłego roku na konferencji poświęconej komunizmowi w Czechach. Artykuł nosi tytuł Co zrobić z komunistyczną przeszłością? Przykład Polski. Tekst dotyczy oczywiście zmian ustrojowych, jakie nastąpiły w ostatnich latach we wschodniej części Europy. Zdaniem profesora Paczkowskiego tytułowy problem Co zrobić z komunistyczną przeszłością rozpatrywać można w 5 podstawowych kategoriach. Po pierwsze, działania ustawodawcze i sądowe. Po drugie, debata publiczna. Po trzecie, historiografia. Po czwarte, zmiana symboli. I po piąte, stosunek społeczeństwa globalnego do przeszłości. I tak, jeżeli chodzi o pierwszą kategorię dotyczącą przede wszystkim odpowiedzialności karnej, zdaniem autora, mimo wielu usiłowań, aby sprawiedliwości nadać cechy rewolucyjne, w Polsce utrzymano ją jak dotąd w rygorach prawa. Ale oczywiście, stwierdza dalej autor, można opisać przypadek Polski posługując się sformułowaniem Instytutu Maxa Plancka z Freiburga względna nieodpowiedzialność karna sprawców zbrodni. Zainteresowanych analizami dotyczącymi kolejnych kategorii odsyłamy do lektury pracy Andrzeja Paczkowskiego. Zdradzimy jednak od razu, że autor nie odpowiada na sformułowane w tytule pytanie, zaś swoje rozważania kończy jedynie próbą konkluzji, której fragmenty przytoczymy.
Wiele osób spodziewało się, że po upadku systemu komunistycznego więzienia zapełnią się skazanymi esbekami i funkcjonariuszami partyjnymi. Za kratki powędruje sam generał Jaruzelski. Byli działacze PZPR znikną z Sejmu, mediów i sal wykładowych. Podobnie stanie się z tymi, którzy tajnie wspomagali SB. Historycy będą opiewali wyłącznie niezłomnych ludzi z antykomunistycznego podziemia, a Polacy jak jeden mąż odrzucą jakiekolwiek dobre wspomnienie o latach niewoli i ucisku i tak jak ongiś 99% będzie głosowało za, tyle że na partie antykomunistyczne. Ci, którzy mieli takie nadzieje, czują się głęboko zawiedzeni, gdyż żadne z tych pragnień nie zostało spełnione. Ale nic też nie wskazuje na to, że dawni przeciwnicy padną sobie w ramiona. Błędy i wypaczenia, a nawet przestępstwa władzy zostaną wybaczone. Powstanie jedna wspólna historia niedawnej przyszłości, w której wszystkie zasługi zostaną zauważone. W każdym razie nie nastąpi to szybko, a może nawet nigdy, pisze Andrzej Paczkowski.
W dalszej części 139 numeru zeszytów historycznych uwagę zwracają teksty poświęcone problematyce ukraińskiej, a więc problematyce bardzo bliskiej twórcy pisma redaktorowi Giedroyciowi. Przede wszystkim rozmowa Izy Chruślińskiej i Piotra Tymy z Mykołą Horbalem pod tytułem Łemkowskie losy na temat losów Łemków przesiedlonych w latach 1944-1946 z Beskidu Niskiego do ZSRR. Rozmówcy zwracają uwagę, że jest to temat ciągle jeszcze niedostatecznie zbadany. Na przykład, mimo dostępu do archiwów, do dziś nieznane są dokładne dane liczbowe. Mykoła Horbal w latach 70. i 80. był więziony i kilkakrotnie skazywany za swoją niezależną działalność. Dzisiaj jest m.in. przewodniczącym Kijowskiego Towarzystwa Łemkowszczyzna i działaczem Ukraińskiego Związku Helsińskiego. Jest także autorem zbioru poezji i tomu wspomnień. Sprawami ukraińskimi, ale zupełnie innym tematem zajmuje się również profesor Krzysztof Tarka w artykule pod tytułem Trudny dialog. Rząd Rzeczpospolitej na uchodźstwie i Ukraińcy 1945-1990. Z opracowania wrocławskiego historyka dowiadujemy się o rozmaitych i mało znanych aspektach współpracy polskiej powojennej emigracji, a ściślej rządu londyńskiego z uchodźcami z Ukrainy, których znalazło się po wojnie na zachodzie około 200 tysięcy. Natomiast sprawa stosunków polsko-ukraińskich w okresie II wojny światowej poruszona jest w opracowanym przez Marcina Kwietnia i Grzegorza Mazura memoriale profesora Olgierda Górki w kwestii ukraińskiej z 4 stycznia 1940 roku. Według krakowskich historyków jest to
jedna z najbardziej złożonych, delikatnych i trudnych spraw, z jakimi musi uporać się polska historiografia. Nagromadzenie obustronnych żalów i uprzedzeń związanych z konfliktami i walkami polsko-ukraińskimi, akcją UPA na Wołyniu, powojenną akcją Wisła, powoduje, że relacje polsko-ukraińskie odbierane są przez pryzmat swoistego fatalizmu wrogości.
Memoriał profesora Górki pochodzi ze zbiorów Londyńskiego Instytutu i Muzeum generała Władysława Sikorskiego. Skierowany był do ministra informacji i dokumentacji profesora Stanisława Strońskiego. Profesor Olgierd Górka, znany historyk epoki nowożytnej i dyplomata, należał do grona tych przedwojennych polityków, którzy dążyli do kompromisu polsko-ukraińskiego i którzy zdawali sobie doskonale sprawę z istnienia wspólnego wroga obu narodów, to jest Związku Sowieckiego. W dziale dokumenty znajduje się również pierwsza część relacji pułkownika Waleriana Mercika z września 1948 roku na temat organizowania polskich oddziałów na Bałkanach w czasie II wojny światowej. Jest to epizod wojenny prawie zupełnie nieznany. Pułkownik Mercik był kierownikiem bazy łączności oddziału specjalnego sztabu naczelnego wodza w Kairze i stamtąd organizował polską łączność konspiracyjną na terenach Grecji, Jugosławii i na Węgrzech. Zainteresowany historią Instytutu Literackiego i Kultury, czy też historią ludzi z tym kręgiem związanych, odsyłamy do bardzo ciekawego w tym numerze działu okruchy historii. Piotr Wandycz, znany polski historyk zamieszkały w Stanach, podaje do druku skierowane do siebie cztery listy swojego wuja Juliusza Mieroszewskiego. Są w nich poruszane także tematy rodzinne, osobiste i anegdotyczne. Na przykład 15 grudnia 1954 roku wybitny pisarz polityczny pisał.
A propos tabaki, to nie wiem, czy ci kiedyś pisałem, że odzwyczaiłem się od palenia tych idiotycznych cygaretków i zażywam tabakę. Tak się złożyło, że kiedyś Stanisław Baliński poczęstował mnie tabaką, gdy raz zakosztowałem tego niebiańskiego proszku, skonstatowałem z przerażeniem, że zmarnowałem 30 lat paląc papierosy zamiast zażywać tabakę. Dziś mam dwie piękne, słowo przekreślone, tabakiery, jedną na biurku, drugą w kieszeni, tak aby nigdy nie być sekundy bez tabaki. W Londynie jest na Charing Cross sklep, gdzie sprzedają tylko i wyłącznie tabakę w 56 odmianach i gatunkach. Ceny wahają się od szylinga za ćwierć uncji po 26 szylingów za ćwierć uncji. Choć wydaje mi się, że jestem namiętnym tabaczarzem, wydają zaledwie jednego szylinga tygodniowo na to rozkoszne zajęcie. Rozmaitym matołkom, którzy się temu dziwią, tłumaczą, że najgenialniejsze myśli zostały wymyślone przy tabace od Voltaire'a po Napoleona. Dobra tabaka ma bajeczny aromat, który się bardzo długo utrzymuje i w ogóle z papierosami nie może być żadnego porównania. Rano, po śniadaniu, jak sobie zażyję tabaki, to tak jakbym się świeżo narodził, czego i tobie życzę. Pisał do Piotra Wandycza w 1954 roku Juliusz Mieroszewski.
Niestety, jak stwierdził w komentarzu do tego listu jego adresat, tabaka okazała się na długą metę bardzo szkodliwa dla zdrowia Mieroszewskiego. Młodszym słuchaczom wyjaśnijmy od razu, że tabaka to specjalny tytoń w proszku, który wciągany przez nos powoduje kichanie. Używka raczej rzadko dziś spotykana. Ciekawych dalszych informacji o Mieroszewskim, mało znanym, odsyłamy do lektury całości tej korespondencji. W tym samym dziale, czyli w okruchach historii, Małgorzata Ptasińska publikuje artykuł pod tytułem Z listów wydawcy do autora, Giedroyć Korboński 1948-1987. Bardzo interesujący przyczynek do historii Instytutu Literackiego i sposobu prowadzenia tego wydawnictwa przez redaktora Jerzego Giedroycia. Rzecz jasna, z opracowaniem Małgorzaty Ptasińskiej dowiadujemy się również wielu interesujących szczegółów na temat Stefana Korbońskiego, polityka związanego przed wojną z Ruchem Ludowym, ostatniego delegata rządu Rzeczpospolitej na kraj, a po wojnie działacza emigracyjnego w Ameryce. Korboński był również publicystą i autorem kilku książek, w tym W imieniu Rzeczpospolitej, książki o polskim państwie podziemnym, wydanej przez Instytut Literacki. W 139 numerze zeszytów historycznych znajdujemy ponadto stałe działy, listy do redakcji i książki, czyli omówienia ciekawszych pozycji historycznych, które okazały się ostatnio w Polsce. W recenzji pod tytułem Znakomita książka Piotr Wandycz zajmuje się wydanym w krakowskim wydawnictwie Arkana 600-stronicowym dziełem Andrzeja Nowaka Polska i trzy Rosje, studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego. Warto przeczytać.